Cześć, tu Marek Szymaniak, jestem dziennikarzem i reporterem. Od lat w reportażach i książkach opisuję mechanizmy rządzące rynkiem pracy, a w tym podcaście rozmawiam o wyzwaniach stojących przed pracownikami i pracodawcami. Jeśli chcecie do mnie napisać albo macie propozycję ciekawego tematu czy współpracy, to piszcie na pracowniapodcast@gmail.com. Adres e-mail oraz źródła materiałów, o których będę wspominał w tym odcinku, znajdziecie w jego opisie. Niebawem minie 2 lata od eskalacji wojny w Ukrainie. Na skutek tego dramatycznego wydarzenia do naszego kraju napłynęło setki tysięcy Ukraińców uciekających przed rosyjską inwazją. Jednak ich sytuacja radykalnie różni się od wcześniejszych realiów życia i pracy w Polsce. Choć wcześniej nie brakowało przypadków wyzysku czy łamania przepisów, to dziś jest im jeszcze trudniej. Rzadziej pracują zgodnie ze swoimi kwalifikacjami, trudniej zdobyć im pracę, często doświadczają też dyskryminacji. O tym, jak wojna zmieniła polski rynek pracy i sytuację samych Ukraińców w Polsce, a także jak rozwiązywać ich problemy, choćby te związane z poszukiwaniem pracy i dyskryminacją, rozmawiam z Joanną Surwiło oraz Weroniką Rzeżutko-Wróblewską z Fundacji International Rescue Committee. Zapraszam.
A ze mną już są zapowiedziane wcześniej rozmówczynie Weronika Rzeżutko-Wróblewska i Joanna Surwiło z Fundacji International Rescue Committee. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo nam miło. Dziękujemy za zaproszenie.
Państwa fundacja prowadzi ważną z mojej perspektywy kampanię mówiącą o tym, poruszającą także problem tego, jak wygląda sytuacja ukraińskich pracowników na polskim rynku pracy. O tym za chwileczkę porozmawiamy, ale na początek chciałem zapytać o takie szersze spojrzenie, jak ten napływ ukraińskich pracowników po wybuchu wojny w tym w ich kraju zmienił z kolei nasz rynek pracy. Jak też zmieniła się sytuacja samych ukraińskich pracowników?
To może zacznę od samego początku. International Rescue Committee to humanitarna organizacja, która pomaga osobom, szczególnie uchodźcom, w odnalezieniu się i zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych. I dlatego, gdy tylko wybuchła wojna w Ukrainie, znaleźliśmy się w Polsce. My pomagamy osobom z Ukrainy aklimatyzować się na rynku pracy, zaklimatyzować się w Polsce. I to, co zobaczyliśmy, to napływ osób o zupełnie różnym profilu niż były wcześniej. Wcześniej, do lutego 2022 roku, osoby, które były u nas z Ukrainy, to były głównie pracownicy wykwalifikowani, pracujący w takich sektorach jak budownictwo, usługi, głównie mężczyźni. Ale gdy rozpoczęła się wojna, przybyły do Polski głównie kobiety z dziećmi i dlatego ten stan rynku pracy się zmienił. Teraz jest więcej kobiet, które mają utrudnioną sytuację zawodową, dlatego że opiekują się dziećmi, osobami starszymi, czyli osobami zależnymi od nich i to im utrudnia zaadaptowanie się do takich warunków klasycznych od 9 do 17. Wcześniej, przed wojną, to byli emigranci ekonomiczni. Obecnie to są uchodźcy. To jest duża różnica.
Mhm. Państwo w swojej działalności przytaczają takie badania przeprowadzone przez m.in. Studium Europy Wschodniej z Uniwersytetu Warszawskiego i z niego wynika, że ten odsetek osób z Ukrainy, które są w Polsce i tutaj pracują, zgodnie z kwalifikacjami znacznie spadł właśnie po tym, jak wybuchła wojna w Ukrainie. Z 68% w 2021 roku do 35% w bieżącym roku. Zapytam troszeczkę tak może naokoło, z czego to wynika, czy dla tych osób, no nie wiem, nie ma pracy zgodnie z ich kwalifikacjami?
Dlaczego spadł ten odsetek osób, które nie pracują zgodnie ze swoimi kwalifikacjami? To jeszcze raz trzeba wrócić do tej historii lutego 2022 roku, kiedy widzimy napływ ogromnej liczby osób z Ukrainy, którzy są zmuszani do tego, aby u nas w Polsce odnaleźć miejsce do życia. I chwytają się każdej pracy, czyli przed wojną osoby, które pracowały, mogły samodzielnie wybrać pracę, w jakiej chcą pracować, a zazwyczaj człowiek jest motywowany własną potrzebą w znalezieniu pracy, więc ta praca jest zgodna z kwalifikacjami. Później, po wojnie, te osoby szukały pracy gdziekolwiek, dlatego chwytały się właściwie wszystkiego. Dlatego mamy osoby wysoko wykwalifikowane, prawników, księgowych, którzy pracowali w pracach poniżej swoich kwalifikacji i możliwości. Na przykład pracowały w sklepie, pracowały sprzątając mieszkania. czy wykonywały prace bardzo, bardzo proste i niekoniecznie te, które odpowiadały im kwalifikacjom. Stąd wynika właśnie ten spadek.
Ja podam kilka przykładów, których osób, które spotkaliśmy w różnych naszych programach, które prowadzimy razem z partnerami. Poznałam na przykład na szkoleniu dla asystentek międzykulturowych, to takie osoby, które w szkole wspierają właśnie dzieci z Ukrainy w integracji, także rodziców. Osoby, które wcześniej w swoim kraju były na przykład, zajmowały się farmaceutycznym marketingiem. Spotkałam panią, która była jeszcze w Kijowie prawniczką, dobrze wykształconą, z sukcesami zawodowymi, dobrze sytuowaną, a po prostu obydwie panie po eskalacji wojny przyjechały do Polski i musiały swoje życie ułożyć od nowa, zwłaszcza, że były bez mężu, więc cała opieka nad dziećmi spadła na nie. I jedna z pań przypadkowo, po prostu odprowadzając dzieci do szkoły, zaproponowano jej szkolenie asystentki międzykulturowej i tak została. Druga zaczynała od bycia woźną w przedszkolu, później zrobiła kurs też asystentki. Dalej chce się kształcić w zakresie edukacji, bo widzi, że taka jest potrzeba na rynku. Więc tutaj są osoby, które znalazły pracę właśnie w sklepie, czy po prostu znalazły taką pracę, która aktualnie była dostępna, żeby szybko zaspokoić tę potrzebę zarobienia pieniędzy, ale też takie, które z uwagi na to, że trudno byłoby im rozpocząć czy kontynuować ich ścieżkę zawodową taką, jak miały w Ukrainie, w Polsce, zdecydowały się zupełnie przekwalifikować, bo na przykład weźmy pod uwagę prawników, weźmy pod uwagę księgowych. Tutaj jest potrzebna bardzo wysoka umiejętność języka polskiego, bardzo często też język angielski, ale też systemy prawne, czy systemy podatkowe, czy finansowe w Polsce i w Ukrainie są różne, więc żeby jakby przekwalifikować się na polski system, potrzeba też dodatkowych szkoleń, które wymagają czasu i bardzo często wymagają też środków.
Właśnie miałam zapytać o te bariery, co stoi na przeszkodzie, że te osoby wysoko gdzieś tam wykwalifikowane, wykształcone pracują niezgodnie ze swoimi zasobami, za swoim wykształceniem. No i tak jak pani mówi, język na pewno jest tutaj kluczowy. Nie wiem, coś jeszcze jest takiego, co tą barierę przed nimi stawia, i zastanawiam się nad tym, jak te bariery można pokonywać także przy udziale, nie wiem, przedsiębiorców, bo też myślę, że oni mogliby dostrzec spory potencjał w tych osobach.
Tak, to prawda. Największą barierą, którą właśnie pan wspomniał, to brak umiejętności znajomości języka społeczeństwa przyjmującego, co się tak fachowo nazywa, czyli w tym wypadku języka polskiego, na wystarczająco wysokim poziomie. Mówimy tutaj o poziomie B2, B1 może, ale to jest na poziomie języka komunikatywnego. Często ta znajomość jest złudna, to znaczy na tyle są te języki podobne, że w pierwszej chwili może się wydawać, że porozumienie jest łatwe. Niemniej, kiedy przychodzi do szczegółów, potrzeba znacznie wyższej znajomości języka. Ale język to nie wszystko. Są kolejne bariery. Kolejną barierą jest tutaj, jak Weronika wcześniej wspomniała, nieuznawalność kwalifikacji. Często osoby, które przybywają do nas z Ukrainy, mają specjalistyczne papiery. Niemniej te papiery nie są, czy certyfikaty, one nie są uznawalne na naszym rynku pracy, który jest tak naprawdę rynkiem Unii Europejskiej. Ponadto mówimy dalej o nostryfikacji, więc mamy całe sektory, które dosyć trudno adaptują się do naszego rynku pracy. Nauczyciele, lekarze, tak, cały sektor medyczny, księgowi także potrzebują trochę czasu. Kolejną barierą, która jest często wskazywana także i przez pracodawców, jak i przez naszych klientów, to nieelastyczne godziny pracy. Powinniśmy pamiętać, że przed konfliktem w Ukrainie mieliśmy COVID i dużo osób przyzwyczaiło się do pracy hybrydowej. Niemniej pomału ustępujemy i wychodzimy z tej fazy, ale nie wszyscy są gotowi, żeby taką właśnie pracę hybrydową zapewnić osobom z Ukrainy, którzy, jak wcześniej wspominałem, mają małe dzieci i nie zawsze mogą pracować od tej 9 do 17. Często te zawody, które są proponowane, czyli te nisko wykwalifikowane prace, są oferowane w systemie zmianowym, czyli albo trzeba zacząć pracę na 8 do 14, albo od 14 do godziny 22. Jeżeli mamy rodzinę, która się składa z samotnej matki i dwojga dzieci, często bez dziadków, to te dzieci nie mogą być pozostawione same sobie, więc ta osoba, ta mama ma trudności w znalezieniu pracy. Kolejną z takich barier, które można nazwać taką miękką barierą, są trudności w procesie aplikacji na stanowiska pracy. To jest często brak wskazania, że oferty pracy są otwarte dla osób z Ukrainy. Dlatego tutaj Weronika i łącznie z International Rescue Committee przygotowaliśmy taką kampanię do pracodawców Work for All, czyli Praca dla Wszystkich, aby zachęcali pracodawcy i ułatwiali możliwość aplikacji osobom z Ukrainy, pisząc po prostu, że ta aplikacja jest dla osób z Ukrainy.
Tak, jeszcze tutaj dodam właśnie, że ten brak siatki społecznej w postaci, nie wiem, partnera, który pomoże w opiece nad dzieckiem, przyjaciółki, która w razie, gdy trzeba zostać dłużej w pracy, odbierze dziecko z przedszkola, czy babci, która zostanie z chorym przedszkolakiem, gdy mama musi spieszyć do pracy, to jest jedno, ale jest też tak zwany networking, czyli po prostu nasza pozycja na rynku pracy, która wymaga czasu, po prostu czasami lat w danej dziedzinie, żeby ją wykształcić, i są też bariery kulturowe, to znaczy osoby z Ukrainy wchodzą na polski rynek pracy, podczas gdy, nie wiem, CV u nas, z tego co słyszę od naszych klientów, głównie klientek, to wygląda trochę inaczej. Trochę inaczej przebiegają też rozmowy rekrutacyjne. Dlatego my razem z naszym partnerem Fundacja Innowacja i Wiedza prowadzimy w Poznaniu i w Katowicach takie dwa centra, w których nasi pracownicy pomagają osobom z Ukrainy w tym procesie, właśnie po to, żeby ich na to przygotować. Ale o ile osoby z Ukrainy przygotowują się do tego procesu, warto właśnie, żeby też przedsiębiorcy pomyśleli, jak mogą to osobom ułatwić, i tak jak wspomniała Joanna, może to być chociażby zachęcenie przez to, że się napisze otwarcie w ofercie pracy, że jesteśmy otwarci na osoby z Ukrainy, co pokonuje jedną taką psychologiczną barierę, że napisze się poziom językowy, który jest wymagany, na przykład, że na to stanowisko wymagany jest poziom języka polskiego B1, akceptujemy albo wspieramy jak czas na doszkalanie językowe i na przykład angielski na tym poziomie, co też zachęci osoby, które być może się wahają, czy będą odpowiednie stanowisko do aplikowania, ale też wydaje nam się, że bardzo ważne jest, żeby nie tylko pracownicy z Ukrainy dokształcali się na temat tego, jakie potrzeby mają polskie pracodawcy i jak u nas wygląda ten rynek pracy, ale bardzo wartościowe dla tworzenia takiego inkluzywnego i różnorodnego miejsca pracy jest to, żeby sami pracodawcy i pracownicy trochę dowiedzieli się o tych osobach, które do nas przyjechały, o ich potrzebach, o tym, skąd oni przyjechali i z jakimi realiami się mierzą, bo wtedy łatwiej będzie wypracować rozwiązania, które będą dobre dla wszystkich.
To bardzo ciekawe. Jeszcze dopytam tutaj o dwa zdania, jak już chcemy takich, powiedzmy, jesteśmy przedsiębiorcami, chcemy te osoby z Ukrainy zatrudnić, to jak właśnie możemy, nie wiem, przygotować zespół do tego, żeby, nie wiem, jakoś bardziej się byli ciekawi tych nowych osób, albo jakoś bardziej włączali właśnie do swoich szeregów.
Na pewno bardzo dużo zależy od branży, ale wydaje mi się, że w ogóle rozpoczęcie takiej rozmowy w firmie, bo oczywiście każda branża i każda organizacja to jest inna kultura pracy i trochę inne środowisko i nie ma tutaj uniwersalnych rozwiązań, które zadziałają dla każdego, ale w ogóle przyznanie w zarządzie jakiejś organizacji razem z zespołem HR-owym, z menedżerami, że jesteśmy na to otwarci i jesteśmy gotowi wprowadzać zmiany i chcemy na ten temat porozmawiać z naszym zespołem, jest takim pierwszym krokiem, bo wtedy możemy zaprosić naszych pracowników w ogóle do takiej rozmowy, co my możemy zrobić, żeby to miejsce pracy było bardziej inkluzywne. Czy jesteśmy gotowi na przykład pisać wszystkie ważne maile dotyczące spraw zatrudnienia czy jakichś procedur firmy w dwóch językach, żeby te bardzo często zawiłe sprawy i te trudniejsze mogłyby być też zrozumiałe dla osób, które być może jeszcze nie mają tak zaawansowanego języka polskiego. Czy jesteśmy gotowi w procesie onboardingu, czyli takiego wdrażania nowego pracownika, dodać dodatkowy moduł, który trochę przybliży nowemu pracownikowi z Ukrainy bardziej szczegółowo to, jak my tu pracujemy, jakie są przepisy, jakie ma prawa pracownicy, bo to, co dla nas Polaków może być oczywiste, bo zmieniamy tutaj i miejsca pracy i jesteśmy w tym systemie od bardzo dawna, dla osób, które dopiero przyjechały, nie musi być to oczywiste, więc warto wyjść do nich z taką dodatkową informacją, ale też po prostu powiedzieć, że gdybyście mieli jakieś potrzeby, to proszę pytajcie i też cały czas modyfikować te procedury, które u siebie mamy. I wydaje mi się, że samo takie przyznanie, że chcemy się zmieniać, chcemy o tym rozmawiać, jest już olbrzymim pierwszym krokiem.
Wrócę do tego jeszcze, z czym pracownicy z Ukrainy zmagają się na polskim rynku pracy i przytoczę badania przeprowadzone przez Państwa Fundację, z których wynika, że 55% osób doświadcza przynajmniej jednej dyskryminacji na rynku pracy w Polsce. O czym tutaj mówimy, jak te formy dyskryminacji mogą wyglądać, no i też z czego to niestety wynika.
To ja tu powiem, że ten procent, 55% osób pochodzi z badania, kwartalnego badania, jakie International Rescue Committee przeprowadza na grupie około 250 osób, które spotyka albo w miejscach zbiorowego zakwaterowania, albo na targach pracy, albo to są też nasi klienci, albo też są osoby, które uczestniczą w różnych integrujących działaniach. I te osoby odpowiadają na wywiad. To są takie wywiady pogłębione i wtedy dla nasi specjaliści z obszaru badań kompilują i mamy większe dojście do tego, czym naprawdę są te dyskryminacje, o których mowa. Więc najczęściej to są dyskryminacje ze względu na narodowość, czyli zdarza się tak, że możliwe jest, że w pracy, w miejscu pracy te osoby tylko dlatego, że będąc osobami z Ukrainy, dostało jakąś formę wykluczenia. Jest także wykluczenie i dyskryminacja ze względu na wiek, co jest też spotykane dla naszego społeczeństwa polskiego, gdzie osoby powyżej 55 roku życia są mniej chętnie zatrudniane niż osoby w młodszym wieku produkcyjnym. Kolejnym wykluczeniem jest także wykluczenie ze względu na płeć. To znaczy, co prawda większość naszych respondentów i klientów to są osoby z Ukrainy, bo to jest powyżej 90%. Różne badania różnie mówią, ale generalnie to jest około dużo, ponad 90% osób, które przebyły w związku z konfliktem do Polski, to są kobiety. I często one są niezatrudnialne w niektórych sektorach, w których mogą być zatrudnione, tylko dlatego, że są kobietami, albo też, że są matkami i mają pod opieką dzieci albo osoby zależne. Więc to są głównie właśnie takie bariery, dyskryminacje, wykluczenia, które spotykają się. Nie są, oprócz może narodowości i języka, pozostałe wykluczenia są wspólne dla naszego obszaru tutaj kulturowego. Dalej mamy spory dosyć obszar do działania i do zmiany, więc mam nadzieję, że z każdym rokiem będzie coraz lepiej.
Tak, w naszym badaniu widać różne formy dyskryminacji, z którymi spotykają się osoby z Ukrainy. Jest to na przykład mniejsze zarobki niż osoby nieukraińskiego pochodzenia na tym samym stanowisku lub z tym samym zakresem obowiązków. I to deklarują osoby, które wzięły udział w badaniu, ale takie zjawisko zauważyły też nasze badaczki, które analizowały oferty pracy na grupach internetowych dla osób z Ukrainy i zauważyły, że to nie jest rzadkie albo jakiś wyjątek, że pojawiają się po prostu oferty pracy, które proponują stawkę poniżej minimalnej krajowej. I nawet jeżeli osoba zatrudniona zgadza się na takie warunki, a zgadza się z wyniku desperacji, bo nie ma innego wyjścia, czy może nieznajomości polskiego prawa, nadal nie jest to ok. Więc tego typu przypadki wykorzystywania tego, że ktoś być może ma mniejsze szanse na rynku zawodowym, że szybko potrzebuje znalezienia zatrudnienia, czy po prostu mniej wie na temat tego, jakie prawa mu przysługują, są też formą dyskryminacji.
Tak. I w ogóle kiedy zobaczyłem te statystyki i to badanie, to pomyślałem sobie, że zrobiło się trochę przykro, no bo wszyscy obserwowaliśmy, jak Polacy po wybuchu wojny w Ukrainie wykazali się takim ogromną solidarnością, ogromnym wsparciem. Pomocy udzielali i zwykli ludzie, i firmy. I jak zobaczyłem, że tak często do tej dyskryminacji dochodzi, to pomyślałem sobie, że niestety tej solidarności no, zaczyna już brakować, kiedy zaczyna się, no nie wiem, biznes, kiedy zaczyna się po prostu szara codzienność. Jak pani na to patrzą?
Tak, Polacy wykazali się bardzo dużą solidarnością i nadal widzimy bardzo wiele osób, które mają takie postawy, że chcą pomagać, chcą działać. To widać choćby po targach pracy, które organizujemy w Katowicach czy w Poznaniu, że pracodawcy pojawiają się po to, żeby spotkać pracowników z Ukrainy, żeby z nimi porozmawiać, żeby przyjąć od nich CV, bo chcą dać im szansę i chcą ich u siebie zatrudniać. Jednocześnie takie sytuacje miały miejsce przed eskalacją wojny, kiedy mieliśmy różne przypadki, kiedy osoby z Ukrainy były dyskryminowane na rynku pracy, były te przypadki opisywane w mediach, były zgłaszane do jakiejś inspekcji pracy, no i to wraz z eskalacją wojny po prostu nie zniknęło, jest to nadal przestrzeń, nad którą musimy pracować, ponieważ grupy, które mają mniej przywilejów, są bardziej narażone na tego typu praktyki, tak jak niedawno mówiliśmy na przykład o gender gap, czyli o różnicy w zarobkach kobiet i mężczyzn. Nie wiem, Asiu, czy pamiętasz, który to był miesiąc, od kiedy kobiety teoretycznie pracują za darmo, więc tak samo
grupą... No podobno ze 3 miesiące za darmo pracujemy.
Tak, więc tak samo grupą, która powiedzmy jest taką trochę marginalną, czy mniej uprzywilejowaną, są osoby z Ukrainy, więc... Tak to już nasze to społeczeństwo działa, że znajdą się przypadki, kiedy ktoś będzie chciał tę wrażliwą pozycję wykorzystać, co absolutnie nie rzutuje na to, że wszyscy pracodawcy są źli i te sytuacje wynikają często także z niewiedzy, z braku świadomości, więc mamy nadzieję, że nasza kampania, nasze działania, ale też po prostu dalsze działania innych aktorów tutaj, będziemy po prostu razem pracować na to, aby ten rynek pracy tworzyć bardziej otwarty, bardziej inkluzywny i żeby coraz więcej pracodawców chciało zacząć rozmowę o tym, jakie miejsca pracy tworzymy i jak chcemy, żeby te miejsca pracy wyglądały.
No też spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym odbiorem pracodawców pod koniec października w Katowicach, łącznie z Izbą Gospodarczą, Regionalną Izbą Gospodarczą RIG. Braliśmy udział właśnie na tych targach pracy w ramach 13. Kongresu Europejskiego Małych i Średnich Przedsiębiorstw i mieliśmy okazję porozmawiać z wielu pracodawcami, którzy byli bardzo, bardzo chętni i mówili o tym, jak zatrudnianie osób z Ukrainy jest bardzo pożyteczne dla ich firmy, daje też im możliwość, takie okno możliwości dojścia do przyszłościowego możliwe rynku ukraińskiego, ale także chwaliło pracowników. Niemniej jest zrozumiane, praktycznie już po 2 latach od eskalacji, pewnego rodzaju zmęczenie tą sytuacją, bo ona trwa i trwa, i właściwie niewiele się zmienia i tak naprawdę osoby, które prowadzą firmę, też mogą oczekiwać jakiegoś zakończenia, prawda, konfliktu, ale on się nie kończy i tak właśnie wygląda sytuacja.
Zastanawiam się też, by troszeczkę przyjąć perspektywę tych pracowników, czy na jakie oni wsparcie mogą liczyć ze strony państwa polskiego, czy też ich mają jakąś taką świadomość, że mają, nie, mają miejsca, na przykład, gdzie mogą zgłosić to, że ich prawa pracownicze nie, czy są łamane, czy w jakiś sposób inny są naruszane.
Teraz bardzo nastawiamy się na pracę z pracodawcami, ale wcześniej zaczęliśmy od tego, że próbowaliśmy dotrzeć do osób z Ukrainy na rynku pracy w Polsce, żeby powiedzieć im, że warto jest znać swoje prawa, bo uważamy, że tutaj jest też bardzo duży problem w tym, że po prostu osoby z Ukrainy godzą się na pewne formy dyskryminacji, dlatego że po prostu nie wiedzą, że mogą inaczej. Dlatego stworzyliśmy tą kampanię, która mówiła osobom z Ukrainy, jakie mają prawa, ale też podawała im kontakty, z kim mogą się skontaktować, jeżeli uważają, podejrzewają, że ich prawa są łamane, czują, że coś jest nie w porządku, żeby zapytać o radę, żeby zgłosić nieprawidłowość. I oprócz wspaniałych partnerów, z którymi pracujemy, jak Fundacja Innowacja i Wiedza, z którą prowadzimy te centra Krok do Pracy, gdzie każdy może przyjść i uzyskać też poradę prawną, oprócz partnerów, którzy pomagają nam dostarczać wsparcie prawne, infolinie, na które osoby z Ukrainy mogą zadzwonić i w swoim języku powiedzieć o trudnej sytuacji i dostać bezpłatną poradę prawną, to jest też Narodowa Inspekcja Pracy, do której można zgłaszać takie sytuacje. I też ten kontakt można było znaleźć na landing page'u naszej kampanii.
I trzeba też zawsze pamiętać, że osoby z Ukrainy mają takie same prawa jak Polacy. Specustawa jeszcze z marca 2022 roku zrównuje te prawa i cokolwiek się dzieje, pracownik z Ukrainy może tak samo zareagować jak pracownik z Polski.
To bardzo, bardzo ważne, żebyśmy to podkreślali, tak jak też jeszcze wrócę do tego, co jest clou tej kampanii, czyli ta praca z pracodawcami, która tutaj padła, no bo to ich w jakiś sposób trzeba przekonywać, żeby dostrzegli tych pracowników, ich problemy, ale też może, żeby zauważyli, że sami mogą w jakiś sposób na tą pracą nad sobą, nad jakością miejsc pracy, które oferują, skorzystać. Więc co tutaj jeszcze mogą to ci pracodawcy zrobić, a może jeszcze zacznę od początku. Jak państwo ich przekonują, że ta zmiana na lepsze jest, lepsze dla pracowników jest po prostu warta, że im się to opłaci?
Mamy ku temu specjalny dział, który nazywamy Private Sector Engagement, czyli właściwie to jest tak jakby jednostka, departament, który współpracuje z sektorem prywatnym. To są różnego rodzaju działania, albo organizujemy targi pracy, ale także mamy indywidualne spotkania. W jaki sposób zachęcamy, żeby osoby, którzy prowadzą firmy, pracodawcy, zatrudniali osoby z Ukrainy? Zawsze mówimy o potencjale. Na dzień dzisiejszy, czyli mamy grudzień 23 rok, obecnie dalej przebywa około 1 000 000 osób z Ukrainy, to jest około 960 tysięcy. W wieku produkcyjnym prawdopodobnie jest około połowa osób, która jeszcze 2 lata temu w Ukrainie zajmowała w większości jakieś stanowiska, pracowali w konkretnym zawodzie i zazwyczaj mają wiedzę, którą mogliby zutylizować w Polsce. Jeżeli nie będą pracowali zgodnie ze swoimi kwalifikacjami i możliwościami, to ten potencjał będzie utracony. Czyli szkoda by było, gdyby te osoby pracowały poniżej swoich kwalifikacji. I tak naprawdę jedyną barierą, jaka może powstawać u pracodawcy, który może się wahać przed zatrudnieniem osoby z Ukrainy, jest ta niepewność tego czasu, czy osoba dłużej popracuje, czy nie. Ale często nam sytuacja mówi, że osoby, które są dobrze traktowane, bez względu na to, czy to są osobami z Ukrainy, czy Polakami, zostają w tej pracy. I po krótkim przyuczeniu będą na pewno cenionym pracownikiem, bo bardzo często te osoby nie mają gdzie pójść. Szczególnie jeżeli są ze wschodniej części Ukrainy, tam nie ma powrotu. Nie mają do czego wrócić, nie mają wrócić ani do pracy, ani do swojego domu, ani do swojego miasta. Więc zostaną albo w Polsce, albo wyemigrują w inne miejsce.
Tak, ja myślę, że pracodawcy powinni zacząć myśleć też o tym nie jako jakimś wyzwaniu i problemie, tylko o szansie, którą mogą wykorzystać, no bo od lat się słyszy, że tych pracowników bardzo często brakuje, więc może wystarczy odrobinę działania i trochę jakby dobrej woli, żeby tych ludzi zagospodarować i coś na tym, mówiąc krótko, wygrać.
Dokładnie, no pomyślmy też o tym, że osoby z Ukrainy, które są w Polsce, są nie tylko potencjalnymi pracownikami, ale też potencjalnymi klientami, więc nasi pracownicy ukraińscy, jeżeli ich zatrudnimy, lepiej będą rozumieć potrzeby nowych konsumentów na polskim rynku i mogą też mieć takie ciekawe pomysły, innowacyjne podejście, wnieść wiedzę ze swojego kontekstu, wnieść swoje doświadczenie, ale też lepiej rozumieć tych nowych klientów, którymi stają się osoby z Ukrainy w Polsce. My bardzo podkreślamy też znaczenie takiej zbiorowej odpowiedzialności, to znaczy wszyscy jesteśmy odpowiedzialni, także pracodawcy za to, jak to nasze przyszłe społeczeństwo będzie wyglądać, a akurat pracodawcy i sektor prywatny ma bardzo dużą sprawczość we wsparciu tych osób w integracji, w tym, żeby one poczuły się tutaj dobrze, żeby nie musiały opierać swojego bytu na pomocy humanitarnej i pomocy społecznej, na tym, żeby po prostu byli tutaj, stali się częścią tego społeczeństwa, bo skorzystamy na tym wszyscy.
To prawda, jeszcze chciałam tutaj przywołać dane. 2 lata temu stopa rejestrowanego bezrobocia wynosiła około 5% i cały czas oscyluje wokół tych 5%. I tutaj powinniśmy spojrzeć na ten fakt, że Osoby z Ukrainy de facto nie zabierają pracy. Ta praca jest, jesteśmy w stanie się tą pracą podzielić. Ukraińcy założyli około 30 tysięcy firm, a to jest tyle firm zarejestrowanych z kapitałem ukraińskim. Te firmy będą zatrudniać kolejne osoby, także Polaków, także osoby z inną narodowości. I dzięki temu nasz dobrostan będzie mógł być kontynuowany.
No jest to szansa także, jakby też szerzej patrząc na polskiej gospodarki. Na koniec zapytam Pani o taką prognozę na przyszłość. Jak ta sytuacja ukraińskich pracowników będzie się zmieniać w czasie? Wiem, że zawsze trudno jest wróżyć, ale byśmy się zastanowili, jak to może wyglądać, to nie wiem, na przykład za rok.
Za każdym razem, gdy pytamy naszych klientów czy kogokolwiek, jak sobie wyobraża swoją przyszłość, to oni mówią, że od pewnego czasu wolą już nie mówić, jak widzą przyszłość, bo wszystko, co nam pokazały ostatnie lata, zmienia się z dnia na dzień. Nam trudno przewidzieć, co będzie w przyszłości, ale możemy mieć nadzieję, a nadzieje mamy takie, że konflikt szybko się skończy, to jest nasza największa nadzieja. Ale mamy też taką nadzieję, że osoby, które są tutaj w kraju, będą mogły podejmować świadome decyzje o swojej dalszej przyszłości, które będą opierały się na tym, że chcą wrócić dlatego, że w ich kraju jest bezpiecznie, a nie dlatego, że nie mogą tutaj się utrzymać, nie mogą tutaj znaleźć zatrudnienia i nie mogą tutaj się integrować. Już teraz wiemy, że bardzo dużo rodzin planuje dłuższe zostanie w Polsce, dlatego że dzieci są tutaj w szkołach i planują kontynuować tutaj edukację. Dlatego mamy nadzieję, że decyzje, czy tak rzeczywiście się stanie, że tutaj zostaną, będą podyktowane tylko świadomą decyzją rodziny, a nie wszystkimi okolicznościami dookoła.
Bez względu na decyzję, czy wrócą do siebie do Ukrainy, czy zostaną tutaj w Polsce, czy pojadą dalej, mam nadzieję, że ten czas, wymuszony czas spędzony w Polsce, będzie dla nich doświadczeniem, które będą pamiętać dobrze, bez względu na okoliczności.
Ale tak samo myślimy o pracodawcach. Aż to doświadczenie dla pracodawców, jakim jest zatrudnienie osób z innej narodowości, nawet jeżeli ci pracownicy wyjadą, to nie jest tak, że ono pójdzie na marne. Osoby z innych krajów przyjeżdżają, żeby pracować w Polsce, więc te zebrane doświadczenia, te procedury, które sobie wypracujemy, jakby będą wartościowym doświadczeniem, z którego będzie można też czerpać w przyszłości.
To prawda, akurat przed migracją prawdopodobnie nie ma ucieczki. Ja się do tych marzeń czy jakichś nadziei też nie trzymam kciuki. Bardzo Panią dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy bardzo za zaproszenie.
Dziękujemy.
To był czwarty odcinek drugiego sezonu podcastu Pracownia. Jeśli Wam się podobało, to obserwujcie mój podcast, oceniajcie i dzielcie się nim ze znajomymi. Starsze odcinki możecie znaleźć w największych serwisach streamingowych. A na kolejne już teraz Was zapraszam. Do usłyszenia.